Dzień dobry, witam serdecznie, Rysiek Zalski. Dzisiaj mamy trzy sprawy, trochę takie bardziej kadrowe czy też osobowościowe. Zaczniemy od Johna Kerry, który w niedzielę wylądował w Pekinie. Po Blinkenie i po Yellen teraz właśnie on zabiega o względy władz chińskich. Poprzednio zapisał się między innymi tym w historii, że przybył w sierpniu 2021, kiedy udał się do Chin kolejny raz namawiać władze chińskie na ratowanie świata i rozmawiał z chińskim rządem właśnie o tym światowym klimacie. Został wtedy odpowiednio potraktowany, mianowicie w sieci pojawiły się wówczas zdjęcia, kiedy umieszczono go w malutkim busie wynajętym przez gospodarzy do wożenia go po mieście w Szanghaju ze względu właśnie na jego negocjacje. Miejmy nadzieję, że był to chociaż busik elektryczny. Także tutaj pojawia się pytanie w związku z tym stałym przyjeżdżaniem różnych członków administracji, Blinken, Yellen, teraz Kerry, czy warto rzeczywiście rozmawiać z władzami KPH? No i tutaj są różne opinie, większość osób czy polityków uważa, ekspertów, że jednak tak. Ja jestem zdania, że niekoniecznie. Jakie mogą być powody, dla których właśnie politycy i różni członkowie administracji tak jeżdżą do Pekinu? Wbrew pozorom, według mnie powody mogą być bardziej przyziemne. To znaczy raz rzeczywiście może to być ideologia, jak na przykład w przypadku administracji Bidena, ratować świat i tak dalej i ratować nasze środowisko. Dwa, mogą to być też takie rzeczy, że stale istnieje jednak ta idea, że no Chińczycy jeszcze nie rozumieją tego, ale jak im wytłumaczymy, że się źle zachowują, rzeczywiście to wtedy zrozumieją i na pewno się poprawią, już będą takim, no jak to się mówi, tym właściwym stakeholder, jak to chyba Clinton mówił. Druga kwestia to według mnie podobnie jak z Tajwanem, czyli wiele osób chce po prostu zaistnieć w mediach i niekoniecznie przysługuje się sprawie, natomiast na pewno dba o własny wizerunek. Tak na pewno jest w przypadku wizyt na Tajwanie wielu osób, które niekoniecznie, no te wizyty są jak zbyt nagłośniane w wielu przypadkach. I trzecia sprawa to są taka mniej, też trudno dowieść, ale może tak być, że są to różne kontakty, czyli na przykład kontakty sprzed urzędowania, czyli praca w różnych firmach konsultingowych na rynku chińskim. Ewentualnie to może mieć wpływ na pracę osób, które potem trafiają do rządu, albo właśnie na okres po urzędowaniu, czyli możliwość wykazania, że byłem z tą i z tą osobą, mam dojście czy też znajomości z takimi osobami w rządzie chińskim, no i potem to się przekłada na różne na różne zlecenia, które można dostać jak po odejściu z rządu. Druga sprawa to chcę omówić, to się trochę poruszamy w takich kwestiach domysłów, ale jednak mimo wszystko, ja widziałem różne wiadomości, które to uwiarygodniają. Mianowicie chcę powiedzieć o ministrze obrony Chin, słynnym generale Wei Fenghe, który na konferencji IISS rok temu w Singapurze wygrażał światu i Amerykanom, żeby się nie angażowali w sprawy Tajwanu. Tu cytuję, mówił, będziemy walczyć do końca. Otóż w tej chwili ludzie, którzy jemu gdzieś tam kiedyś podlegali, zniknęli, są aresztowani i zarzut jest taki, że współpraca z Amerykanami. Skąd to się bierze? Taka z jednej strony jego agresja jest zdecydowanie wobec USA, a jego ludzie są pomawiani o współpracę z Amerykanami. Tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie generał Wei Fenghe to jest elita chińskiej armii. On dowodził najgroźniejszą chińską jednostką, obiektem dumy KPH, czy też znaczy się chińskiego narodu, jednostką rakietową, która zanim został szefem MON, dowodził tą jednostką, zasiadał także w elitarnej Centralnej Komisji Wojskowej. Dowódca tej jednostki rakietowej, pułkownik Zhang, został niedawno aresztowany w trakcie zebrania. Weszło wojsko i go aresztowali. Zastąpił go kolejny generał Liu. I co jest ciekawe, że obaj ci ludzie są bardzo, bardzo zdolni. To są naprawdę mózgi. Obaj są bardzo, mają ogromny dorobek naukowy, mają doktoraty, także ewidentnie no są to ludzie z ogromną wiedzą, nie tylko tacy ustawieni powiedzmy gdzieś tam ze względu na swoje koneksje. Dlaczego jest to ważne? Bo właśnie owa PLA Rocket Force, czyli ta główna siła uderzeniowa na Tajwan i na amerykańskie lotniskowce, to jest bardzo ważna jednostka w Chinach. Jest bardzo nowoczesna i taka pokazowa. Jest to tak naprawdę jedyna jednostka właśnie, którą dowodził ów minister, jedyna jednostka potrafiąca poważnie zagrozić siłom amerykańskim i na odległość zrównać z ziemią Tajwan. Także jest to taka pokazowa pierwsza linia uderzenia Chin na Stany Zjednoczone, czy na Tajwan. Została ona bardzo dawno temu stworzona przez Mao. I kiedy on stworzył tą jednostkę, to obsadził ją dziećmi elity, ponieważ była na tyle ważna. Co podkreślało też w pewnym sensie jej status. O kłopotach owej jednostki donosiło hongkońskie gazety już od maja. I powodem stałych tych ostatnich kłopotów, dlaczego one eskalowały, jest m.in. raport, który w zeszłym roku opublikował Instytut Badawczy w Stanach Zjednoczonych. Co ważne w tym raporcie, to to, że jest tam wiele informacji, dotarcie do których wymaga więcej niż satelitów. Ewidentnie ta wiedza, którą się wykazali twórcy tego raportu w Instytucie Amerykańskim, no ewidentnie musi pochodzić z bardziej przyziemnych i bliskich źródeł. Jego szczegółowość wskazywała na bezpośrednie rozeznanie Amerykanów na miejscu, w Chinach. I stąd właśnie problem, że umożliwić to mogły jedynie bezpośrednie kontakty między ludźmi z tej jednostki, Amerykanami. Jak to było możliwe? No tutaj jest kilka ewentualnych wyjaśnień. To znaczy, owa jednostka to jest elita chińskiej armii, tak jak mówiłem właśnie przed chwilą o jej dowódcach. I ma ona większe przełożenie niż normalne, powiedzmy, jednostki. Służą tam wykształceni, inteligentni i bardzo zdolni ludzie. Tam nie wystarczy być namaszczonym przez Xi, trzeba się rzeczywiście wykazać, tak jak mówiłem, obydwaj dowódcy. Jeden, który został usunięty, drugi, który go zastąpił. Drugi powód jest taki, że jak wspominałem wcześniej, jest to strefa tak zwanych książąt, czyli dzieci byłych najwyższej rangi urzędników KPH. I z nimi już przewodniczący Xi ma trudniej niż z normalnymi oficerami, no bo są to ludzie o ewidentnych wpływach. Ponadto można dodać, że właśnie ów generał Wei Fenghe, czyli minister obrony, był pupilem Jiang Zemina, czyli największego wroga Xi, tej najsilniejszej, sprzeciwnej właśnie Xi frakcji w KPH. I to właśnie jego, ewentualnie jest taki domysł, że to właśnie jego ludzie są celem czystki przeprowadzanej przez Xi. I teraz to, co najważniejsze właśnie, dlaczego jest przypuszczenie, że mieli oni bliskie kontakty z Amerykanami. Mianowicie owa jednostka rakietowa jest wystawiona na pierwszy atak sił amerykańskich właśnie ze względu na swoją wagę. I żołnierze ci zdają sobie z tego sprawę, że są do odstrzału. Jest niewykluczone, że po prostu boją się Amerykanów i dlatego chcieli uniknąć walki i utrzymywać jakieś takie nieoficjalne kontakty z nimi i stąd właśnie mogły się ewentualnie te szczegóły w raporcie pojawić. Wszystko to urealnia informacje, które ja słyszałem w zeszłym roku w Tajpej. Powiedziała mi osoba, która rzeczywiście jest bliska, powiedzmy, jakoś tam zaangażowana biznesowo w Chinach. No i powiedziała mi, że podobno jedna z bliższych osób wokół Xi nagrywała jego rozmowy dłuższy czas, no i zniknęła. No i ewentualnie, jeśli to wszystko teraz połączyć razem, to ewentualnie może w tym być jakaś prawda. I podobno ta osoba właśnie z różnymi informacjami uciekła do Stanów Zjednoczonych, no co oczywiście nie przysłużyło się samemu przywódcy, ponieważ mają teraz Amerykanie wgląd zarówno w jego osobowość, jak i poglądy. No i ostatnia sprawa, tak jak mówiłem, dzisiaj właśnie jest trochę bardziej kadrowo, czy też tak nie do końca rzeczy takie sprawdzalne. Chcę powiedzieć o informacji, którą początkowo zajmowałem się jako ciekawostką, ale okazało się, że w międzyczasie ona się przeistoczyła w taką coraz poważniejszą informację. Mianowicie mamy tu dwie osoby, mężczyznę i kobietę. I tak, były ambasador chiński w USA i obecny minister spraw zagranicznych Qin Gang ostatni raz był widziany publicznie 25 czerwca na spotkaniu z oficjalami ze Sri Lanki, Rosji i Wietnamu. W międzyczasie opuścił także ważne dwudniowe spotkanie ASEANu w Dżakarcie. Jego obowiązki przejął Wang Yi, czyli jego poprzednik na tym stanowisku i zasiada także obecnie w Centralnej Komisji Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ-u Chin nie miał w tej sprawie kompletnie nic do powiedzenia, ponieważ spytali się go dziennikarze i on uniknął odpowiedzi. Oficjalnie właśnie minister Qin Gang leczy się podobno na COVID, tylko już jest to już któryś tydzień. Także brakuje go już na niektórych oficjalnych stronach rządowych. Na niektórych jest, na innych go nie ma. i podobno został wezwany przez Komisję Dyscyplinarną KPH. Drugą osobą, którą tutaj przedstawimy, to jest dziennikarka Xiao Tianfu. I ona zniknęła z życia publicznego 11 marca. Zajmują się tym wszystkim już w międzyczasie teraz. No, początkowo była ta plotka, ale w tej chwili piszą już o tym internauci chińscy, źródła zagraniczne i także tajwańskie, którzy łączą coraz więcej faktów. I przypuszczają właśnie, że powodem zniknięcia ministra może być nieoficjalny związek między nimi. I teraz ponieważ o ministrze więcej wiadomo, jest to osoba znana publicznie, powiedzmy więc kilka słów o tej dziennikarce. Otóż Xiao Tianfu jest ewidentnie atrakcyjna, jest to bardzo, bardzo ładna kobieta i pochodzi z biednych warunków. Jednak mimo wszystko, bez żadnego zaplecza, a jej karierę wystrzeliło od samego początku. To znaczy otrzymała bardzo elitarne i prestiżowe wykształcenie w Chinach, potem kontynuowała je na Zachodzie. I zaraz po zakończeniu uczelni miała od razu własne show w hongkońskiej Phoenix TV. Zaskakuje także zamożność tej młodej kobiety, która wywodzi się z bardzo normalnych, przeciętnych warunków. Mianowicie w wieku lat 33 zasponsorowała na Uniwersytecie Cambridge ogród nazwany jej imieniem. No to są bardzo duże pieniądze i bardzo poważne kontakty. Także niedawno internauci znaleźli, że mieszkała w Kalifornii w domu, z którego się wyprowadziła i jak on został wystawiony na rynku, wynajem kosztuje $60,000 miesięcznie. Także kolejnym problemem jest to, że podróżowała i to wszystko wiadomo ze zdjęć, które ona sama publikuje na Twitterze między innymi. Otóż podróżowała prywatnym odrzutowcem. Zaskakujące są także jej wpływy. Ona ma taki show, rozmowy ze znanymi ludźmi. No i oczywiście jest to sama światowa czołówka. I tak na przykład, tutaj jak mówię, to są domysły, ale ich jest dosyć sporo. I to są znalezione w chińskim internecie przez chińskich internautów. Mianowicie w 2016 roku nagle zrezygnował ze swojej funkcji premier Nowej Zelandii John Key. Mówiono wówczas w Nowej Zelandii, pojawiły się plotki o jego romansie. I to wszystko jest o tyle zaskakujące, że właśnie owa dziennikarka z nim przeprowadziła wcześniej wywiad, po czym to jest jedyny, który usunęła ze swojego dorobku, kiedy on został zwolniony. No niby nie wiadomo dlaczego, ale tak jest. Kolejne takie wyróżnienie, którego otrzymała na swoje imieniny, na swoje urodziny w 2017 roku nagrodę od rządu włoskiego. Nagrodę, które otrzymały naprawdę bardzo wybitne jednostki, czy to z biznesu, polityki. I ona otrzymała, jest najmłodszą laureatką tej nagrody. Jak mówię, był to jej prezent urodzinowy w 2017 roku. I także kolejny wywiad, który przeprowadziła, to jest właśnie z owym ministrem w 2022 roku, o którym teraz cały czas mowa, chińskim ministrem spraw zagranicznych i teraz on też ma różne kłopoty z tego względu. Skąd tak wiele wiadomo? Otóż ona się dzieli na swoim koncie Weibo, czyli odpowiednikiem Twittera, dzieli się wieloma obserwacjami i pisze takie dosyć zaszyfrowane wiadomości. Na przykład miała kilka postów, które, jak znaleźli internauci, zbiegają się z różnymi wydarzeniami w karierze owego ministra. To znaczy postowała różne rzeczy, były tam na tych postach ona ze swoim dzieckiem, no i postowała różne rzeczy, które się zbiegają z ważnymi wydarzeniami w życiu ministra. Także do dzisiaj nie wiadomo, mimo że jest to ewidentnie celebrytka, kto jest jego ojcem. Co jest dosyć dziwne, że ona tego do dzisiaj nie wyjawiła. Był też właśnie uznany wywiad w marcu 2022 roku w Waszyngtonie, kiedy widać ewidentnie między nimi chemię i minister to zdjęcie właśnie z tego wywiadu umieścił u siebie w swojej biografii na Twitterze. Ja oglądałem wywiad z nią z ciekawości, przeglądałem sobie przed audycją wywiad, który przeprowadziła teraz CEO Pfizera. I muszę powiedzieć, że byłem trochę zaskoczony, bo czasami z ciekawości oglądam właśnie chińską telewizję, wywiady na przykład z CGTN i ona zachowywała się zupełnie inaczej niż normalne dziennikarki, mianowicie była dosyć taka, bezpośrednia, odważna i trochę według mnie wręcz ironiczna i sarkastyczna wobec tego CEO. Jest także wideo, które można zobaczyć, którym ona prezentuje swój dorobek i ma w sumie niewiele odsłon. półtora tysiąca, także dosyć niewiele jak na osobę tak znaną, gdzie też dosyć pochlebnie o sobie mówi i ewidentnie, no widać ogromny dorobek mimo młodego wieku. I teraz jeszcze ostatnia rzecz jest taka, że tam pojawiły się też sugestie w internecie o jej dziecko, tak zwane, jak to się mówi, anchor baby, czyli dziecko kotwica, które ewentualnie pozwala, w domysłach jest obywatelem Stanów Zjednoczonych. No gdyby to się okazało prawdą, że jest to dziecko ministra i że ma obywatelstwo amerykańskie, no to oczywiście jest to skucha dla ministra. Na samo zakończenie dodam wcześniejsze przypadki, takie dosyć znane z mediów, czyli zaginięcie tenisistki Peng Shuai, która oskarżyła wysokiego rangu oficjela Zhang Goli o molestowanie seksualne. No i zniknięcie kiedyś, parę lat temu też byłego szefa Interpolu, który wrócił do Chin, już nigdy z nich nie wyjechał, dostał ponad 13 lat wyrok. Także to dziękuję bardzo i pozdrawiam, Ryszard Zalski.